każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania politycznego podsumowania tygodnia. Dzisiaj jesteśmy w składzie senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam, dzień dobry państwu.
Oraz Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia.
Witam serdecznie wszystkich.
Panowie, w czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia w całości nowelizacji ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów oraz wprowadzających zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A oznacza to, że teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta, który zresztą jej podpisanie zapowiedział. No i znowu była burzliwa dyskusja w Sejmie, zarzuty opozycji, że to kaganiec na sądownictwo i że trójpodział władzy przestaje istnieć. Słowo przeciwko słowu. Jak w panów ocenie, z panów punktów widzenia, ustawa wpłynie zatem na polskie sądownictwo? Ustawa jest kolejnym krokiem porządkującym wymiar sprawiedliwości, czy jak mówią jej przeciwnicy, nakładającą kaganiec środowisku sędziowskiemu i podporządkowującemu go politykom? To jest pierwsze pytanie w naszej dzisiejszej dyskusji. Rozpoczyna Leszek Gajda, Porozumienie.
Drodzy państwo, jak każdy organ ma swoją kontrolę i w tym przypadku również sędziowie powinni być poddani weryfikacji i sprawdzeniu. To nie jest tak, że jakaś ustawa kagańcowa, to jest po prostu ustawa, która ma uporządkować stan prawny i uporządkować rolę, jaką pełnią sędziowie. Także tutaj jak najbardziej. I to jest wszystko przygotowane zgodnie z ustaleniem i oczekiwaniem całego społeczeństwa. Każdy chce, żeby w końcu nastąpiła reforma sądownictwa, bo mamy już 30 lat od transformacji, a jedyne, co nie zostało z tamtego okresu ruszone i nie zreformowane, to właśnie sądownictwo. I mamy tego skutki, że ciągle się przedłużają prace, rozprawy na salach sędziowskich i społeczeństwo nie może sprawnie funkcjonować, no bo to jest bardzo istotny element w społeczeństwie i tym bardziej właśnie ta kontrola nad sędziami musi być, bo znamy przypadki, kiedy decyzje sędziów są naprawdę z naruszeniem etyki, bo tutaj nie mówimy prawa, ale etyki. Dużo ludzi zostaje pokrzywdzonych przez sądy i musi być w jakimś miejscu ta weryfikacja tych postępowań sędziowskich. I ta ustawa właśnie to reguluje i porządkuje.
Panie senatorze, Władysław Komarnicki.
Ja oczekiwałem, że pan Gajda przynajmniej się zbliży do słów swojego kolegi partyjnego, pana profesora Zająca, który próbował w sposób nieskuteczny, dlatego że spóźnił się, nie brał udziału w dyskusjach komisji, próbował wspierać nas, żeby zweryfikować to, co zostało, jakby to powiedzieć, odrzucone przez Sejm. No ale zostawmy to. To jest deforma. To nie ma nic wspólnego z reformą. Myślę, że taką puentą, jeżeli chodzi o tą deformę, to był pan prokurator generalny Ziobro na własne uczy i oczy. Widziałem i słyszałem, jak w końcu wykrzyczał w Senacie, że jak będziecie u władzy, to wybierzecie swoich sędziów, bo my wybieramy swoich sędziów. Myślę, że to była puenta tego, o czym my dyskutujemy. Kilkanaście, proszę państwa, kilkanaście nowelizacji nie tylko, że nie przyniosło nic, ale przyniosło chaos i bałagan. To nie ma nic wspólnego z tym, co się mówi, a co innego się robi. Dzisiaj się trzeba głęboko zastanowić i powoli w gronie mądrych, doświadczonych prawników trzeba się zastanowić, jak naprawić. Już nie ma o czym rozmawiać o żadnej reformie, bo to jest quasi reforma, która po prostu miała za zadanie tylko zmienić kadry. Dzisiaj jest sytuacja dramatyczna i praktycznie rzecz biorąc To, że prezydent zdecyduje się podpisać, myślę, że będzie mu to przez jego wyborców nawet długo zapamiętany, bo podpisze jakiś chaos i podpisze coś, co wspomnicie państwo moje słowo, pewno nie raz nas pan redaktor w tym gronie zaprosić, będziemy się wstydzić i rumienić. Takim klasycznym przykładem, żeby nie operować, bo zaraz koledzy powiedzą, że tutaj ja mówię jednostronnie, nieprawda.
Raczej od rzeczy.
Profesor, tak, no to wcale się nie dziwię, że to powiedział pan Marek Surmacz. Profesor Jarosław Wrębak, wybrany profesor przez PiS, przez lidera pana Surmacza do Trybunału Konstytucyjnego, napisał całą historię dramatycznej sytuacji, jaka ona jest. Nie z Platformy, tylko profesor prawa z PiS-u, którego pan Ast, widziałem osobiście, promował, jaki to jest wybitny prawnik. Dzisiaj on już jest B, bo on napisał prawdę, że praktycznie nic z tą reformą nie robimy, a wręcz odwrotnie się cofamy. I ostatnie słowa, które muszę powtórzyć, powiedział profesor Hermeliński, też były człowiek, którego pan świętej pamięci prezydent Kaczyński.
Niech pan nie przywołuje prezydenta Kaczyńskiego w tych okolicznościach, bo to urąga jego godności.
Nie, przepraszam bardzo, ja mówię teraz o profesorze Hermelińskim.
No to proszę,
który powiedział,
jest po waszej stronie, ja pokazuję, podziałami protestuje nie, ja pokazuję, od 4 lat. No.
Ja pokazuję nie ludzi związanych z Platformą, tylko z PiS-em. Mówią, że to jest dramat i tragedia, jeżeli chodzi o nowelizację tej ustawy. Więcej nic dodać, nic ująć.
Marek Surmacz, teraz słyszał pan deforma, chaos.
Gdyby pan senator wiedział, o czym mówi, to by w ogóle byłoby pole do jakiejś dyskusji. Słuchałem całego przemówienia ministra Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który rozbił na czynniki pierwsze wszelką argumentację rzeczowo, merytorycznie, z powołaniem się na okoliczności prawne obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej. Senatorowie nie mieli nic do powiedzenia. A ten fragment, o którym wspomniał, w odniesieniu do władzy, do większości parlamentarnej, to właśnie dlatego zwróciłem uwagę, że pan senator mówi od rzeczy, ponieważ to Izba wybiera i odpowiednią większością przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa i ostatnio wybrała między innymi i Senat wybrał swoich przedstawicieli, zresztą wysyłacie tam ludzi, czyli politycy w tym przypadku
poszli,
swoich przedstawicieli.
Poszli, żeby obnażyć hipokryzję, panie Marku.
No przepraszam, no, politycy wysyłają tam swoich przedstawicieli i o tych sędziach wysłanych do Krajowej Rady Sądownictwa właśnie mówił, a nie o tak zwanych swoich sędziach w sądownictwie powszechnym. Dlatego apeluję, żeby pan mówił do rzeczy, a nie operował kluczami propagandy platformerskiej. Ja oczekuję od pana jako doświadczonego polityka i człowieka, który już naprawdę sporo przeżył w swoim życiu, żeby posługiwał się pan faktami. Nie dziwi mnie pana postawa, ani te komentarze, dlatego że od 6 lat prawie żyjecie w innej, alternatywnej rzeczywistości. I pan też brał udział w protestach razem z kodziarzami pod Gorzowskim Sądem Okręgowym, więc niech pan nie ubiera się w pióra bezstronnego, zatroskanego o los Polski polityka. Jesteście w jednej sitwie i bronicie starego porządku. Tyle tylko powiem i aż tyle.
Adwokat jeszcze, Władysław Kowalski.
Kiedy przygotowywałem się do wystąpienia w Senacie, zaprosiłem 3 grupy prawników. Starszych, średnich i 30-latków. Większość z nich była absolutnie zgodna, że to nie ma nic wspólnego z reformą i cofnęliśmy się o lata świetlne, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Koniec.
Bogusław Wątorosowy.
Dziękuję bardzo. No ja tutaj poprę i powiem, że zgadzam się we wszystkim, co mówił pan senator Komarnicki. Nie opowiadał moim zdaniem bzdur. Tu było poruszonych wiele wątków. I tutaj najistotniejszy wątek, który jest, to taki, że to przecież wyraźnie widać, że ta reforma jest tylko po to, żeby jednych tych najczęściej niewygodnych usunąć, a na ich miejsce wstawić dyspozycyjnych. Przykład, ja tak jak chciał pan radny Surmacz, no to dam. Spotkali się wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego. Ja nie wiem, może to taki przypadek, że wszyscy sędziowie myśleli jednomyślnie, tylko wybrani przez pana Ziobrę myśleli inaczej. To czyli na czym to polega? To już pokazuje, że jedna grupa mówi...
Że komuna przeciwko postępowi, no tyle. No,
no tak, no to wszyscy sędziowie, obojętnie jak nie wybrani, obojętnie jak nie znaleźli się w Sądzie Najwyższym, myślą tak samo, a ci, co zostali wybrani przez pana Ziobrę, myślą inaczej.
To niech pan zapyta, kiedy byli powoływani przez
kogo? Słuchacze, radiosłuchacze, rady Gorzów. Druga rzecz. To jest takie mówienie pod płaszczykiem, że trzeba wymienić, bo tam jest dużo sędziów jeszcze ze starych nominacji. Policzmy sobie latami. 30 lat od, można powiedzieć, przemian. Do tego, można by powiedzieć, studia, później aplikacja sędziowska i inne rzeczy. Tych sędziów już jest niewiele i to z końcówki tak naprawdę tamtego okresu. I co to ich wina?
Prawie 200.
Że w tamtym, że chcieli być sędziami i w tamtym systemie byli. Oni powinni być rozliczani za jakość, a nie za to być. A już karygodne jest to, co powiedział pan prezydent Duda, chyba pan prezydent Duda, ale, że oni, że następni też muszą być usunięci, bo byli uczeni przez tych sędziów, którzy, że tak powiem, funkcjonowali w tamtej epoce. I co najistotniejsze jest, bo ja się zgadzam, że można mieć wiele zastrzeżeń. Jak ja rozmawiam z mieszkańcami, to mają dużo zastrzeżeń do funkcjonowania sądów. Minęły 4 lata. Oceńmy to. Czy skróciły się procesy? Nie skróciły się. Czy przewlekłość jest mniejsza? Nie jest mniejsza. Czy coś się poprawiło w tych sądach? Nie. Czy PiS wprowadził jakiekolwiek ustawy, które by usprawniały to, o czym mówił pan senator, funkcjonowanie sądów? Nie. Te ustawy, które są, i to radiosłuchacze powinni zrozumieć, są tylko takie, które umożliwiają mianowanie przez ministra sprawiedliwości. To jest karygodne, praktycznie biorąc sędziów, prezesów, tak. Prezesów sądów. Jak ja to opowiadałem, spotykając się z parlamentarzami z Bundestagu i z innych parlamentów, im to opowiadałem, to oni mi mówili, że oni traktowali to jako żart, bo mówili, że to jest no niemożliwe, żeby minister sprawiedliwości mianował czy powoływał prezesów sądów. No przecież to jest w państwie demokratycznym nie do pomyślenia, żeby prokuratura nawet wchodziła w kompetencje sądu.
Marek Surmacz?
Dlatego mówię, że mówicie od rzeczy, panowie, w ogóle. Dlatego, że kierownik, prezes sądu jest kierownikiem administracyjnym, a nie orzeka. W tym
administracyjny
nie
też
wpływa.
Jest.
W ogóle mylicie porządki.
No, no dobrze, sąd, że pan jest najmądrzejszy, my wszyscy jesteśmy głupi.
Wprowadzacie opinię publiczną w błąd. Nie mianuje sędziów.
A nie ma dyrektora w sądzie, niech mi pan
mianuje,
powie.
Nie mianuje sędziów.
On jest administracyjny.
Nie mianuje sędziów do poszczególnych rozpraw. Wprowadziliśmy zasady wylosowania, więc zobiektywizowaliśmy dostęp do sądu. Szczytem hipokryzji, no już obłudy skrajnej, jest stawianie zarzutów, że są opóźnienia, że niefrasobliwie działają, że popełniają błędy, a równolegle blokować wszelkiego rodzaju zmiany, tym samym zmiany również postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, bo przecież, proszę państwa, jak słyszę, że ci właściwi, którzy odpowiadają opozycji, to są ci bronieni przed postępowaniami dyscyplinarnymi, to ja się zapytam od razu, a do jakiego wy towarzystwa w ogóle w tym wszystkim należycie? Obrony przestępców w sądownictwie? No bo czego wy bronicie właściwie? Ja tego nie mogę zrozumieć. Każdy obywatel w Polsce za najdrobniejsze wykroczenie podlega odpowiedzialności karnej.
Ale my też jesteśmy za tym.
Nie, nie jesteście.
No nie,
bo
no
przecież
nie.
Głosujecie przeciwko postępowaniom dyscyplinarnym, przeciwko izbie dyscyplinarnej, przeciwko skutecznemu ściganiu przestępców w togach. Niezależnie od tego, czy są adwokatami, prokuratorami, bo oni podlegają wedle tych samych przepisów i tej samej izby. Więc czego wy bronicie? Dlatego wam zarzucam, bo mówicie, jesteście obłudnikami, hipokrytami i jeszcze gadacie od rzeczy, no.
Władysław Komorniński.
Panie Marku, nie wypada w sobotę rano takim ostrym językiem operować, bo to tylko świadczy o tym, że ten krzyk, który pan uprawia tu...
A pan myśli, że jak pan spokojnie mówi bzdury, to można
to tolerować. Świadczy o tym, że nie ma pan racji, bo pan wie o tym doskonale, jest pan od niemalże dziecka politykiem, pan sobie zdaje z tego sprawę, że krzyk to jest słabością człowieka. Ja chcę powiedzieć
nie, to nie
bardzo,
jest słabość.
Ja chcę powiedzieć bardzo
to jest ekspresja.
Ja chcę powiedzieć bardzo spokojnie. Wszyscy, jak tu siedzimy, na pewno się zgodzimy, że trzeba przeprowadzić reformę sądownictwa. Ale nigdy w takim stylu, w takim trybie, jak zostało to zrobione. I jeszcze jedno. Zobaczycie państwo, tak jak wiele razy cofał się PiS wymyślając pewne rzeczy, które są niepasujące w Europie i w XXI wieku. Tak wspomnijcie państwo, kiedy tu się spotkamy za jakiś czas, że będzie podobna sytuacja.
Tym razem nie będzie
koniec,
tego.
Koniec, kropka. Podobna będzie sytuacja.
Możemy pójść
ja rozmawiam z mądrymi ludźmi też z PiSu. Oni też z przerażeniem mówią tylko w zbiorowości, mówią co innego. A jak się spotykamy w cztery czy w sześć oczu, mówią co innego.
Znaczy,
ale wie pan, że w tym sensie on jest kłamcą.
Dzisiejsze, bo to nie chcę do tego, co powiedział pan Marek Surma.
A ja chciałem pytanie zadać
fakty.
Tej części tutaj dzisiaj w naszym studio panów reprezentujących sejmową opozycję, bo w sondażach opinii publicznej o zmianach w sądownictwie dobrze wypowiada się ponad 70% społeczeństwa. I co panowie na to?
No bo nie wiedzą, czego dotyczą te zmiany, bo to jest właśnie taka retoryka, którą pan Surmacz przedstawia, że my tu próbujemy zrobić, żeby w sądach
dokładnie
było dobrze. A właśnie powoływanie i te zmiany, które idą, pokazują to. Ja teraz mówię o faktach, że pani Pawłowicz jakoś dziwnym trafem zawsze wylosowywała tego samego sędziego, który za każdym razem ją uniewinniał.
Bo gdyby pan miał elementarną wiedzę z tego zakresu,
sądu. No i to jest ten. Ja chcę jeszcze raz powiedzieć radiosłuchaczom. Dzisiejsze zmiany przez 4 lata, które przeprowadził PiS, nie poszły w żadnym kierunku, które miałyby skracać przewlekłość postępowań. W żadnym kierunku nie poszły, żeby miałyby być wyroki, postanowienia lepsze, żeby nie dochodziło do takich, można by powiedzieć, niejasności. W żadnym kierunku nie poszły, żeby sędziowie, którzy naruszają prawo, byli, że tak powiem, właściwie oceniani. Tylko poszły tylko i wyłącznie w tym kierunku, żeby dzisiejsza władza miała wpływ na to, kto będzie prezesem sądu, żeby dzisiejsza władza miała wpływ na to, kto może zostać sędzią i żeby miała wpływ na to, że niewygodnego sędziego możemy wyrzucić. I takie są dzisiejsze zmiany. Do ludzi to nie dociera, nie wiedzą, więc dlatego myślą, że faktycznie PiS chce zrobić coś dobrego.
Ludzie dobrze wiedzą, jak to wszystko wygląda. Proszę nie obrażać Polaków. Polacy są edukowani, wiedzą, jak działa obecnie sądownictwo. Poza tym nikt z partii nie będzie wybierał sędziów. Wcześniej właśnie taka sytuacja była, że kto mógł być sędzią? Kto w ogóle mógł, czy zwykły obywatel mógł wejść właśnie w tą grupę społeczną? Kto uwolnił zawody właśnie te prawnicze? To właśnie był PiS. Dzięki PiSowi został wcześniej uwolnione te zawody i każdy teraz może spokojnie wejść w ten zawód. Wcześniej właśnie to było wręcz mianowanie. To było kolesiostwo, to było rodzinne przekazywanie. Ty możesz być
to mówimy
w tej,
o racjach prawnych,
naszej kaście tak zwanej.
Nie myli to z prokuratorami, sędziami.
No tak, ale
bo
tak,
w tym względzie
tak
się niewiele
było
zmieniło.
I teraz,
no
i
tak,
teraz
pan
nagle
łączy, miesza i
ale
to jest
istotne,
to jest mieszanie,
ale to jest istotne,
głowie,
bo mówimy, że kto będzie wybierał. Wcześniej właśnie ta grupa była tak mocno zamknięta, tak mocno hermetyczna, że nikt nie mógł w tą grupę praktycznie wejść, oprócz tych znajomych i tych rodzin. Teraz jest to uwolnione. Nikt nie będzie. Ta reforma musi być w końcu przeprowadzona, żeby też nad tą grupą była
dobrze,
kontrola.
Pan powie, co, jakie ustawy PiS podjął, które by właśnie to, co pan mówi, żeby lepiej funkcjonowało, żeby lepiej funkcjonowało sądownictwo.
No właśnie o to chodzi, żeby była ta kontrola nad tą grupą. Będzie izba dyscyplinarna, która będzie weryfikowała pracę. Przecież obecnie mamy te rozprawy, które są prowadzone przez sędziów, którzy naprawdę nawet pospolite przestępstwa popełniają.
Ale że idąc tokiem myślałem, że nawet ta izba jest dobra, to poza to wprowadzeniem tej izby przez 4 lata, co jeszcze zostało zrobione, żeby była na przykład przewlekłość postępowań krótsza, żeby wyroki czy postanowienia były właściwsze, żeby ludzie nie mieli
na
przykład, co PiS zrobił w tym kierunku?
Jeżeli pan będzie kierować niezawisłego sądziego, który podejmuje decyzję?
Jeżeli nie możemy przeprowadzić reformy, no to rzeczywiście nie będzie ona szła w tym kierunku, żeby
uleczyć,
usprawnić działania sądu, bo cokolwiek teraz obecnie jest wprowadzana, każda reforma wprowadzana jest przez ekipę rządzącą, to cały czas jest lament, wręcz atak, żeby nie ruszać tej grupy społecznej. Pytam się, dlaczego nie ruszać?
Bo jest trójpodział władzy.
No tak, ale dlaczego ona ma być wyłączona w ogóle z jakiejkolwiek kontroli? Sejm jest wybierany przez społeczeństwo. Społeczeństwo sprawuje kontrolę nad Sejmem. Kto sprawuje kontrolę nad sądem? Obecnie. Nikt. I na tym zakończę.
Marek Surmacz.
Panie pośle Wontor, przywołał pan bardzo kłamliwie i wrednie. Powiedziałbym, że wy posługujecie się tym sloganem już od dawna, nie mając elementarnej wiedzy z tego zakresu. Przykład pani poseł, a dzisiaj sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz. Wtedy, kiedy ona, czy proces rozpoczynał się, a procesy trwają w Polsce bardzo długo, nie obowiązywały jeszcze zasady wybierania sędziów. I dlatego sędziów wyznaczano w tamtym czasie. Jak przychodził do sądu Komarnicki, to wyznaczano mu innego sędziego. Jak przychodził Surmasz, to mu wyznaczano innego sędziego.
Ja nigdy, panie Marku, nie byłem tak, w sądzie.
No to,
przepraszam
to znaczy,
bardzo.
Nigdy. Ale ja tylko mówię symbolicznie, bo jesteśmy tu obecni.
No ale że słuchacze myślą, że Komarnicki chodzi
w zależności od działaczy, pana. W zależności od tego, kto przychodził. Jak przychodził polityk prawicy, to mu wyznaczano innego sędziego. Mam doświadczenie, wiem coś na ten temat. Jeżeli chodzi o KRS, oczywiście, jak KRS, o którym nawet profesor Rzepliński opowiadał, że jest patologiczny, że jest broniącym złego związkiem zawodowym, wybierającym się pośród swoich. Czy pan wie, bo taki przykład funkcjonuje również, że asystent sędziego Sądu Najwyższego, ani jednego dnia nie orzekający, ani jednego dnia nie będący w zawodzie prawniczym, dopiero stażujący przy sędzim Sądu Najwyższego, zawnioskowany został o mianowanie na sędziego Sądu Najwyższego? Czy zdajecie sobie sprawę, jakie patologie funkcjonują w ogóle w tym środowisku? Bladego pojęcia nie macie, albo macie, ale świadomie zakłamujecie rzeczywistość.
Panie redaktorze.
KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, wybiera sędziów i doskonale wiecie o tym, że do zawodu sędziego przez długie lata dostępu powszechnego nie było. Znam przykłady także patologiczne z naszego środowiska. Jak chcecie, to mogę się posłużyć nimi.
I teraz Władysław Komarnicki.
Ja tylko chcę powiedzieć, bo taką puentą tej dyskusji, którą my toczymy, powinno być to, co powiedziało 49 świetnie wykształconych mądrych ludzi, w większości profesorów, Sąd Najwyższy. Powiedział dość. I ku mojej radości wczoraj na własne oczy i uszy usłyszałem, jak rzecznik KRS-u ze strony PiS-u powiedział, że Sąd Najwyższy ma rację, on jako sędzia będzie przestrzegał prawa.
Ale wie pan, że tam nie było jednomyślności.
No, ale większość. Bo to, wie pan, zbiorowa większość.
Szanowny panie senatorze, znowu pan kłamie.
No tak.
Znowu pan
no
przecież... kłamie, bo rzecznik zastrzegł, wypowiadając się, że wypowiada prywatny sąd, a nie no, jako rzecznik.
Ale o tym mówi pan.
Nie, ja mówię o tym.
Powiedział jako rzecznik KRS-u.
No ale on nie jest rzecznikiem KRS-u?
Prywatny,
ale przepraszam,
prywatny...
nie jest rzecznikiem?
Nie. W momencie, kiedy
jak ktoś mówi publicznie, reprezentuje tą instytucję, to wypowiada się w imieniu tej instytucji.
O, właśnie.
Nie, 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 to jest tego, właśnie...
Ale nie, no ale ja przytoczyłem, panie redaktorze, prawdę.
To pan znowu nie rozumie elementarnych pojęć.
No. Niech pan nie poucza wszystkich, bo to tak, zaczyna śmiesznie
wyglądać.
Nie, no proszę, tylko prawdę.
Ja powiem tak. To, że się toczy spór, to jest rzecz normalna w demokracji, bo będziemy mieli różne spojrzenia na wiele różnych spraw. Tylko trzeba się trzymać też pewnych, to co mówimy o faktografii, czy o pewnych rzeczach, które są, no to nie powinny być przekłamywane, a ja mam wątpliwości tutaj w tej sali, kto więcej to przekłamuje. Jeżeli mówimy na KRS poprzednio, system jego wybierania, to sam pan wie, panie Surmacz, że był to cały system zbudowany, gdzie trwały wybory wewnętrzne, gdzie byli przedstawiciele sądu administracyjnego, przedstawiciele sądu nawet wojskowego, gdzie byli przedstawiciele sądu powszechnego.
Gdzie sędziowie wybierali sędziów i mianowali sędziów.
I takie sprawie we wszystkich państwach.
Nie, proszę
też
pana.
Takie, że korporacje nie wybierają. No, ale niech mi pan nie przerywa, bo ja wiem, że boli, jeżeli się mówi prawdę. I byli wybierani jakby najlepsi z najlepszych, bo każdy mógł brać udział w tym systemie startu sędziów. Dzisiaj jak to wygląda? Wygląda to tak, że rządzący praktycznie biorąc wybierają. I dzisiaj w KRS-ie, jak popatrzymy, to mamy tylko jednego sędziego sądu okręgowego, ani jednego sędziego sądu administracyjnego, nie ma ani jednego sądu apelacyjnego, nie ma ani jednego sędziego sądu administracyjnego, wojskowego, tylko sędziowie sądu rejonowego. To co? To są najlepsi, nie obrażając, nie urażając sędziów sądu rejonowego, ale to jest najlepsze przedstawicielstwo w KRS-ie i do dzisiaj nie możemy się dowiedzieć tak naprawdę, kto ich rekomendował. I na tym polega dzisiejsza właśnie uprawianie polityki i tego, co pan Surmacz broni. Nie normalności systemowych rozwiązań, tylko tego, żebyśmy to my mieli wpływ, żebyśmy to my wybierali, żebyśmy to my decydowali i żeby nasi byli, żeby pan Surmacz mógł w studiu powiedzieć, że nie było uchwały jednomyślnej, bo nasi dostali dyspozycję i musieli zagłosować.
Ostatnie zdanie, Marek Surmacz, kończymy tę część
jest
programu.
Jest pan popierany przed każdym wyborem na posła i podobnie senatorowie przez obywateli Rzeczypospolitej. Uważa pan, że zgodziliby się i popieraliby pana następnym razem, gdyby pan ujawnił listy do publicznej wiadomości z ich nazwiskami? Kto pana popiera w wyborach? Ujawniłby pan to?
Zawsze,
niech pan to spróbuje,
nie,
niech pan to spróbuje
ale zawsze
zrobić.
Tak jest, że rekomendujących się pokazuje. No przecież to jest normalne.
Niech
normalna.
Pan spróbuje to zrobić. Niech pan to pokaże.
A to wszyscy, będzie ostatni pański wybór. Cichu wiemy, dlaczego
i to pan nie była niech pierwsza pan nie wie. Część spotkania w politycznym podsumowaniu tygodnia.
Niech pan to zrobi,
było
zobaczymy.
Burzliwie, ale do tematów związanych z sądownictwem w drugiej części naszego spotkania też nawiążemy. Powracamy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. W studio zasiadają senator Władysław Komarnicki, poseł Bogusław Wątor, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz i Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia. Pozostajemy w temacie dotyczących spraw sądownictwa i porozmawiajmy teraz o decyzji Sądu Najwyższego, który podczas posiedzenia, pomimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jego zawieszeniu, przyjął uchwałę, że sędziowie wybierani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać.
Ale o jakim zawieszeniu, bo ja nie zrozumiałem.
Chodzi o kompetencyjność. Pan powinien doskonale o tym wiedzieć. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów. Premier wczoraj skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do uchwały Sądu Najwyższego. No i panowie, jak przyjęliście decyzję Sądu Najwyższego? Została wydana z rażącym naruszeniem prawa, zatem jest nieważna, czy wręcz przeciwnie, uchwała została podjęta z obowiązującym prawem i przepisami. Teraz Władysław Komarnicki, Platforma na początek.
Powiem krótko.
Proszę.
Sąd Najwyższy powiedział dość temu chaosowi.
Nie w całości, przypomnę.
Sąd Najwyższy ma takie prawo i nie wolno go kwestionować. I cieszę się bardzo, że wszyscy sędziowie, którzy się wypowiadają, mówią, będziemy przestrzegać.
Ale jakie prawo?
Ma prawo. Mówienie o tym, że to Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, jest nieporozumieniem totalnym.
Jezus, co za herezję w ogóle?
Nieporozumieniem.
No ignorancja totalna. Pan jest senatorem Rzeczpospolitej.
Przepraszam, proszę nie krzyczeć na mnie. Bo zgodnie z konstytucją Sąd Najwyższy ma prawo. I cieszę się, że nawet rzecznik KRS-u, człowiek z PiS-u, sędzia, powiedział, że będzie przestrzegał to prawo.
Sędzia, członek KRS-u.
Po 4 latach chaosu w końcu pięścią walnął sąd i powiedział dosyć.
Się pan zdziwi.
Ja usłyszałem takie zdanie, że uchwała jest troską.
Przecież pana Marka znam 100 lat, także nic mnie nie dziwi.
Proszę bardzo, Marek Surmacz.
Po pierwsze, w nawiązaniu jeszcze do poprzedniej dyskusji, kolegom w czasie przerwy przytoczyłem artykuł Deutsche Welle strony niemieckiej, mówiący o tym, jaki jest tryb wyboru sędziów w Niemczech, więc absolutnie odbiegający od tego, o czym mówili, jest absolutnie polityczny, polityzowany na każdym kroku.
No, a
co do orzeczenia Trybunału? Jak słyszę od senatora Rzeczpospolitej, że Sąd Najwyższy ma większe prawa w kwestii interpretacji prawa i postępowań różnego rodzaju od Trybunału Konstytucyjnego, który wszczął postępowanie w tej sprawie, a z mocy ustawy wynika jednoznacznie, że z chwilą wszczęcia wszelkie inne postępowania, przedmiotem których jest rozważanie Trybunału Konstytucyjnego, ulegają zawieszeniu. To znaczy, że już wychodzimy na naprawdę szczyty niekompetencji i dlatego uważam, że wobec tego, co się wydarzyło, komentowanie przez nieprawników tego, co orzekł sąd, jest absolutnie przeciwskuteczne, chyba że obliczone na efekt polityczny.
Przetoczyłem prawnika.
Efekt polityczny. Nie, no matematyków pan się powołał przed chwilą jeszcze. Chcę zwrócić uwagę, że wobec tego, iż Trybunał prowadzi w tej sprawie, Trybunał Konstytucyjny, najwyższy organ czy ochrony przestrzegania Konstytucji i stanowienia wykładni prawa obowiązującego, wszczął postępowanie. Wniosek złożył premier, prezes Rady Ministrów, szef rządu. Prawdopodobnie też z tego, co czytałem dzisiaj rano, szef KRS-u również skierował w tej sprawie odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Nie pozostaje na nic innego w tej chwili, rozsądnie zupełnie, chyba że chcemy grzać emocje, jak poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w poszczególnych sprawach. Z tego co wiem, w tym tygodniu ma się rozpocząć postępowanie w tej sprawie. Będzie to postępowanie prawdopodobnie też transmitowane. Będzie dyskusja w Trybunale na ten temat. Na końcu będzie orzeczenie i ono bezwzględnie obowiązuje. Bezwzględnie. Już nie podlega żadnej dyskusji.
Jeszcze raz Władysław Komornicki.
Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Nie cytuję swoich słów, tylko cytuję ludzi, sędziów cytuję, którzy się na prawie znają zdecydowanie
lepiej. Ale sędziowie decyzji konstytucyjnej nie podejmują.
I pan Marek Surma.
Zdecydowanie tak.
Który nigdy nie był sędzią.
Jeśli nie mają intencji politycznych.
I ostatnia istotna sprawa. Nie sięgam po przykłady, bo przecież mamy w Senacie bardzo dużo prawników i chciałbym, panie Marku, żeby pan zapamiętał do końca życia to, co teraz panu powiem. Wszyscy legislatorzy w Senacie, to są średnia wieku tych legislatorów jest między 30
w Senacie, a 45.
Ja mówię o Senacie, panie pośle. Wszyscy legislatorzy powiedzieli, że to jest straszliwy błąd.
I w Sejmie też.
Straszliwy błąd. I nie zostawili suchej nitki po tej ustawie. Więc na litość boską, czy my musimy zakłamywać tą rzeczywistość całe życie?
Bogusław Wątor, proszę.
Po wypowiedziach zawsze pana Surmacza, który tak mądrze próbuje zamieszać wszystko, żeby radiosłuchacze tak, a nie inaczej zrozumieli.
Prostuję wam ścieżki intelektualne po prostu.
Chciałbym też do tego nawiązać i powiedzieć taką jedną rzecz, że w przeciwieństwie do sądów, tak jak to jest w systemie na świecie, może w Polsce za chwilę będzie inaczej. Różnica pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a sądami jest taka, że sądy są niezawisłe, niezależne i nie ma możliwości, nie powinno być możliwości nacisku politycznego i oddziaływania na sądy, a Trybunał Konstytucyjny jest odzwierciedleniem jakby polityki, bo wybiera je parlament i tak jest w każdym państwie, więc Trybunał Konstytucyjny jest polityczny i tego nie można się wstydzić. Zawsze był i w każdym państwie tak jest. Nie wybiera parlament swoich przedstawicieli, a jeżeli będziemy jeszcze analizować, kto tam zasiada, no to niech pan nie chce, żebyśmy to komentowali.
Wystarczy profesora Wrębaka przeczytać spisu, co pisze o Trybunale.
Ale do niedawna takich herezji nie głosiliście, jak wy się wybierali przed 25 lat.
W każdym państwie jest Trybunał wybierany przez parlament, tak jak i u nas, ale nie ma na przykład możliwości, znowuż wrócę do tych Niemiec czy do innego państwa, żeby czynnego polityka wybierać do Trybunału Konstytucyjnego. U nas tak się dzieje. Ale ja nie chcę rozmawiać teraz o Trybunale, bo inne pytanie zadał pan redaktor. Ja chcę do tego, co pan powiedział, powiedzieć tak. Ja nie będę się wymądrzał tak jak pan Surmacz, bo tak jak i on, ja nie jestem też prawnikiem, a tym bardziej znawcą wybitnym prawa. Ale spoglądam na to, tak jak tutaj pan senator powiedział. No jeżeli wszyscy, bo umówmy się, że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, a wydaje mi się, że to są jakieś autorytety, no bo skoro doszli, no, obojętnie nawet jakby tutaj nie traktując to, tak jak mówi pan Surmacz, do tych zaszczytów, no to coś tam sobą musieli prezentować. Mówią jednym głosem i tylko kilkoro z nich jest przeciwna tych, których właśnie zostali z tej nominacji politycznej już nadani. No to o czym świadczy. I za chwileczkę, jak to dłużej potrwa, no to oczywiście Trybunał będzie mówił takim samym językiem i Sąd Najwyższy będzie mówił takim samym językiem. Tu mamy przykład chociażby tych kilkoro sędziów, że ani jeden z nich nie zagłosował tak samo, jak zagłosowała reszta. I to, co pan Surmacz mówi, że skoro się za chwilę zobaczymy, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to ja myślę, że oni już politycznie w partii mają to ustalone i wiedzą, jak to zagrają, więc trudno poważnie traktować tego typu orzeczenie.
Teraz
sprostować muszę coś.
A proszę bardzo, Marek.
Ja wiem, że pan poseł Wątor jest inżynierem, ale ja jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Szczecinie.
Prawnikiem się jest wówczas, kiedy się robi aplikację.
Jestem, panie, powiedziałem, że jestem absolwentem Wydziału Prawa.
A to przepraszam bardzo.
I prawnikiem stosowanym, że tak powiem. Tak. Od 25
Jarosław Gowin, wicepremier, powiedział, mamy do czynienia z chaosem, doszliśmy do ściany, potrzeba dialogu, chwała była podszyta troską o własny interes.
Widzicie?
I teraz porozumienie Leszek.
Widzicie, jakie rozsądne porozumienie mówiłem o profesorze Zajęcu.
Ale właśnie to jest rozsądne, dlatego tutaj zaznaczył premier, czym była podszyta właśnie ta uchwała. Ta uchwała, która nie powinna być podjęta z racji tego, że powstał spór prawne i powinno być zawieszone każde postępowanie. Tym bardziej Sąd Najwyższy powinien o tym wiedzieć i nie powinien dopuścić do tego, żeby taka uchwała powstała. Tym bardziej, tak jak pan senator mówił, że tam zasiadają wybitne osoby, profesorowie, to tym bardziej od takich osób wymaga się, żeby nie wprowadzać chaosu. Ta uchwała wprowadza chaos. I tym bardziej właśnie to daje pewien obraz, że tutaj nie mówi się już nic na temat właśnie prawnych aspektów, tylko tutaj już jest uprawianie polityki wręcz.
Czy ja mogę to jedną rzeczą wtrącić się? Bo jeżeli pan mówi o tym sporze prawnym, ja się zgadzam, że w tym momencie powinno być to zawieszone. A czemu na przykład parlament się nie zawiesi, skoro twierdzi też, że jest to spór prawny pomiędzy kompetencją sądu i parlamentu i sąd ma się zawiesić, a parlament ma dalej funkcjonować.
Ale w parlamencie nie wymaga się zawieszenia. To jest akurat aspekt prawny. Tutaj nie dotyczy to
jak
Sejmu.
Nie dotyczy?
Czy miał pan sytuację zawieszenia?
Pomiędzy kim a kim? Zawieszenia. No niech pan powie radiosłuchaczom. Pomiędzy kim a kim jest spór prawny?
No jest spór prawny i określenia, kto ma kompetencje.
Pomiędzy parlamentem a Sądem Najwyższym. Pomiędzy rządem a Sądem Najwyższym. No to jeżeli jest spór, to zgodnie z literą prawa, tak jak mnie bynajmniej uczono, chociaż ja mówię, ja nie jestem prawnikiem, ale mnie uczono, że jeżeli faktycznie mówimy o tym zawieszeniu, do którego pan nawiązuje, to zawieszają się dwie strony. A nie, że żądamy zawieszenia od jednej strony, a druga strona jest okej.
Okay, to
nie?
Się wypowiadało...
Jak uczestnikami postępowania no czuje się 20 stron, to też się zawieszają.
Jeżeli akurat poseł Rzeczpospolitej wymaga, żeby było zawieszone parlament, żeby w ogóle zawiesić pracę państwa, to nie wiem.
Ja tego wątku nie poruszałem, to
dalej
poruszył.
By wprowadzał. Bo chodzi o to, że w przypadkach, kiedy są postępowania sądowe i jest spór prawny, sędzia ma możliwość zawieszenia, wtedy zawiesza swoje postępowanie i uzyskuje akurat rekomendacje czy wyjaśnienie do tej sprawy, którą prowadzi. I tak samo w tej sytuacji powinno być zawieszenie. Ja osobiście nie jestem prawnikiem, ale wymagałbym od Sądu Najwyższego, żeby przynajmniej działał w granicach prawa. A to było naprawdę bardziej działanie polityczne, co nie wypada, żeby taka izba w ten sposób postępowała.
Sąd Najwyższy nie wie, kiedy kto powinien być zawieszony, ale za to rząd i politycy PiS-u bardzo dobrze wiedzą, kiedy kto powinien być zawieszony.
Znowu muszę ignorować tą ignorancję. No.
Marek Surmacz.
Sąd Najwyższy ogłasza zamiar podjęcia takiej decyzji. Wyłącza z tego Izbę Dyscyplinarną, bo przedmiotem dyskusji ma być między innymi legalność działania sędziów Sądu Dyscyplinarnego. I nagle marszałek Sejmu twierdzi, w związku z tym ma wątpliwość, że Sąd Najwyższy uzurpuje sobie prawo do decyzji zastrzeżonych wyłącznie dla ustawodawcy. A ustawodawcą jest Sejm i Senat. Każdy inny, kto próbuje wejść w te tryby, narusza prawo. Zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu, czy Sądowi Najwyższemu to wolno.
Ale Sąd Najwyższy się wypowiedział w tej sprawie, co pan mówi.
Nie wypowiedział
powiedział,
się.
Że my nie jesteśmy legislatorami, my nie chcemy stanowić prawa i tak dalej.
Nie wypowiedział się, dlatego że nie zawiesił postępowania, czyli zignorował przepis ustawy i z tego między innymi są wnioski prawników o rażącym naruszeniu zasad postępowania przez Sąd Najwyższy, ponieważ zignorował przepis ustawy nakazujący zawieszenie postępowania w sprawie, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. No pan nie rozumie języka prawniczego, to ja nie rozumiem. Pan siedzi w Sejmie tyle lat. Proszę pana, co pan wygaduje w ogóle? No?
Ja mam tylko prośbę taką. Emocje nam rozumu nie przybywają, to od tego trzeba zacząć. To jest po pierwsze.
Na budowaniu to się pan zna.
Po drugie, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Ja konsultowałem, jeżeli chodzi o tą decyzję Sądu Najwyższego, prawników, którzy kompletnie są niezwiązani z polityką. Rozmawiałem też z kilkoma legislatorami Senatu i Sąd Najwyższy miał podjąć takie prawo. To jest po pierwsze. I po drugie, wysyłanie do Trybunału jest po prostu, niepasujące do sytuacji, jaka w tej chwili stała się w kraju. I ja jeszcze raz powtarzam, zawsze będziemy mieli wątpliwości to, co zrobił profesor Wyrembak, opisując sytuację, jaka jest w Trybunale. Jest dramatyczna sytuacja. I nikt rozsądny, myślący dzisiaj nie uwierzy w to, że Trybunał, nawet jeżeli cokolwiek wyda z siebie, że to jest prawomocne. Od tego trzeba zacząć.
No ale to, panie senatorze, no przecież ciągle się powołujecie na konstytucję, a teraz to, co pan powiedział, to wręcz jest no, łamanie konstytucji.
Ja powtarzam, nie Władysław Komarniński,
konstytucyjny,
ja powtórzyłem,
to jest organ konstytucyjny,
ale panie...
który ma nadane ustawą konstytucyjną swoje kompetencje.
Jeszcze
raz
mówię, nie. Absolutnie prawnicy mówią, że to jest nieprawda.
Nie, mogę. Jedna rzecz tutaj merytoryczna do tego sporu. Z tego, co mnie uczono, ale zaraz tutaj jeszcze przejdę do tej mojej niekompetencji, to nie jest tak, jak tutaj pan przedmówca mówi. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach konstytucji. To nie podlega dyskusji, jest jakby najważniejszy w tych kwestiach. Ale kompetencje są podzielone pomiędzy sądy powszechne a Trybunał Konstytucyjny. Tak. To nie jest tak, że tak jak powiedział pan Surmacz, tą retoryką, bo to już pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny jest nad Sądem Najwyższym. To są całkowicie różne organy, niezależne ciała. I mające inne kompetencje, działające w innych płaszczyznach. Od tego trzeba zacząć. I teraz mój apel do pana radnego Surmacza. Ja mam do pana prośbę. Niech pan nie obraża mnie, nie obraża pana senatora Komarnickiego, bo to nie wypada, to jest nieeleganckie i niegrzeczne. Niech pan zgodzi się z tym. Ja rozumiem to, że panu, że może jeszcze innym działaczom PiSu nie podoba się to, jeżeli się mówi inaczej niż wy myślicie. Jeszcze nas nie zamykacie. Może za chwileczkę przyjdzie to, że jak będzie, nie tylko, że będziecie obrażali, ale będziecie zamykali. Ale niech pan pomyśli nad jedną rzeczą, że w demokracji każdy ma prawo mieć swój punkt widzenia i ma prawo mówić to tak, jak myśli. Ja staram się uczciwie do tego podchodzić, do tej debaty i mówić tak, jak rozumiem i tak, jak pewne rzeczy czuję. I prosiłbym, żeby pan również do tego się jakby dostosował, bo ja też mogę ostrzej, ale to nie o to chodzi. Myślę,
ale
że nagle słuchaczom się nie będzie to podobało.
Żebyśmy tutaj w taki sposób stosowali retorykę, bo to przecież słuchają nas ludzie mądrzy i ocenią nas w ten czas po tych wystąpieniach.
Marek Słowacz.
Panowie podejmują decyzje w parlamencie. Panowie odpowiadają dzisiaj za stan praworządności w Polsce, ponieważ popieracie szerzenie chaosu i destrukcji państwa. I z tego powodu wasza odpowiedzialność oczywiście jest wyższa.
Ale umówmy się, że pana zdaniem.
No ja wygłaszam ten pogląd. Ja w przeciwieństwie do pana Komarnickiego wygłaszam własne poglądy. I zawsze o tym mówię. Dlatego uważam, że na was ciąży wyższa odpowiedzialność. Nie może być tak, że popieracie działania destrukcyjne, które zmierzają do tego, żeby wprowadzić chaos w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości, żeby państwo przestało działać, bo wam się nie podoba wybór Polaków, pierwszy w 2015 roku.
Ale ja to szanuję.
I drugi, nie szanujecie tego wyboru.
Ja to szanuję.
Bo sprzeciwiacie się wszystkiemu, co w inicjatywie Prawa i Sprawiedliwości, czyli większości parlamentarnej rządzącej z woli i zaufania Polaków, chce wprowadzać w Polsce, żeby zrobić Polskę lepszą, sprawniejszą, demokratyczniejszą i żeby Polacy mieli dobry i taki wymiar sprawiedliwości, na jaki zasługują. Wy go chcecie utrzymywać w stanie kompletnego rozkładu i uprzywilejowania, który układaliście po komunie przez 30 lat.
Władysław Komarnicki.
Ja mogę tylko powiedzieć tak. No, pan rację, panie Marku, ja się tak nie znam na wszystkim jak pan. Stosuję całe swoje życie dorosłe, że się pytam ludzi, którzy się na tym znają. Natomiast jedno jest pewne. Ja przychodząc tu do studia, rozmawiałem z ludźmi, którzy naprawdę znają się i mają ogromne doświadczenie prawnicze i sąd miał takie prawo podjąć taką decyzję. My możemy się spierać, czy to jest decyzja, która załatwia nam sprawę, czy to jest decyzja, która wprowadza chaos. Dzisiaj trudno jest na ten temat wyrokować. Poczekajmy trochę.
A jak Trybunał podejmie decyzję inną? To pan się z nią zgodzi?
Nie, legislatorzy powiedzieli mi wprost, że Trybunał nie ma prawa oceniać Sądu Najwyższego.
Oczywiście.
Koniec, kropka.
Ale nie ocenia
Sąd Najwyższy wypowiedział się, koniec i na tym koniec. I ostatnia sprawa. Do końca moich dni, jeżeli będę osobą publiczną, zawsze będę pytał, bo na każdą jedną ustawę, jeżeli ona nie dotyczy na przykład spraw gospodarczych, to zapraszam do siebie zawsze do biura ludzi, którzy się na tym znają i jestem dumny, że ci ludzie przychodzą i dyskutują ze mną i ja mówię o ich mądrości i doświadczeniu. Tak panu będę radnemu, postępował zawsze.
Ja tylko jeszcze też jedną rzecz panu radnemu Surmaczowi powiem, że
szanuję...
Nie, no ale pan prowokuje cały czas. Ja szanuję demokrację i szanuję wybór większości Polaków i to, że macie dzisiaj większość i to, że dzisiaj odpowiadacie za to, co się w Polsce dzieje i nie uważam inaczej. Ale prosiłbym pana, jako tych, którzy mają większość, żeby uszanować opozycję, bo na tym polega mądrość, siła i taki ocena wysoka tych, którzy rządzą, że potrafią liczyć się i potrafią docenić opozycję. A pan by chciał iść takim tokiem myślowym, myśmy wygrali, my mamy większość, to my robimy, co chcemy, a wam nawet nie wolno patrzeć nam na ręce, nie wolno mieć swojego zdania, do kąta i przez 4 lata czekajcie do następnych wyborów. To, no tak w demokracji to nie jest.
To bądźcie uczestnikami życia demokratycznego. Wygłaszajcie przemówienia w parlamencie, w Sejmie i w Senacie na merytoryczne, do tematu. Przecież wy tylko napadacie na PiS za całokształt.
No, ale to pan napada na nas. My próbujemy z panem dyskutować, ale pan na nas napada.
Ale właśnie mówicie niemerytorycznie.
Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że moje wystąpienie w Senacie było merytoryczne. Nie rozmawiałem i nie zaczepiałem drugiej strony, tylko starałem się pokazać, jaka jest szansa, prosili mnie o to młodzi prawnicy, jaka jest szansa, żeby wdrożyć to, co byłoby rzetelną reformą, a nie deformą. Koniec, kropka.
I kończymy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj byliśmy w składzie senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska.
Dziękuję panu za zaproszenie, a państwu życzę miłego weekendu.
Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu wszystkim.
A także radny sejmiku województwa lubuskiego Marek Surmacz.
Dziękuję i pozdrawiam państwa, kłaniam się.